każdziuteńki wolny dzień na ryby,
nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę
na ryby, by zielony wdychać chlód.
Na ryby, by odbiciem tykać wód.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć
na ryby. A można i na grzyby,
można i na grzyby,
na grzyby, aromatów pełen las,
na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
A na naszych łączach Wojtek Bogusławski, którego witam. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, od razu powiem Państwu, tak, tańczę tango, bardzo lubię tango, nawet powiedziałbym, kocham tango. Tango można tańczyć na wiele, wiele sposobów, w różnych rytmach. I tę La Comparsita, którą puściłeś, wiesz, jako ciekawostkę powiem, mówimy, że to jest tango argentyńskie, to nie jest argentyńskie. Ono powstało w Urugwaju. I Urugwaj jest tym krajem obok Argentyny, w którym najwięcej tańc powstało. I tak nawiasem mówiąc, La Comparsita, tak?
Ale tak naprawdę kojarzone jest z tangiem argentyńskim La Comparsita, prawda? Bo tu...
No oczywiście. No i tak nawiasem mówiąc, La Comparsita zawsze puszcza się na koniec milonga.
Tango milonga. Wojtek, ty kiedyś tak pięknie zaśpiewałeś tango milonga, że mi to zostało w moich uszach. Gdybyś chociaż dwa takty mógł powtórzyć.
Nie będę profanował tego tango.
Ale nie, no ale no, profanował, Wojtek. No, właśnie chodzi o to, że ty nie
profanował. Czuję to wewnątrz, ale niestety nie odtworzę, więc nie będę profanował, wiesz?
Nie, jednak nie.
Nie będę, nie. Jednak to jest świętość, wiesz? A tak nawiasem mówiąc, jeśli mówimy o świętości, to zaraz jaką ciekawostkę podam, że jedynym tańcem, który został wyklęty przez papieża i nałożona została na temę, to jest właśnie tango milonga. To był właśnie tango.
Domych marzeń i słów, da 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 tajra. I jakoś mi wyszło, ale to od ciebie to jakoś, że tak powiem, się mówi, zgapiłem i no. Zacząłem...
A wiesz, co znaczy milonga, prawda?
No to wytłumacz, no Wojtek.
No to jest potańcówka, tango, milonga, potańcówka tanga, na którą gra się tylko tango. Aczkolwiek jest jedna odmiana tanga z kolei, na którą mówi się milonga. Czyli to jest historia, wiesz, skomplikowana, ale nie ma prawdziwego tanga bez... Bandoneonu. Bandoneon to jest coś w rodzaju akordeonów, takie przenośne organy, które powstały właśnie niemieckie oczywiście. Niemieckie w XIX
wieku. Tam wiesz, organy jest Piazzolla, wiesz, jest takim instrumentem, który się kojarzy też trochę z tangiem, nie uważasz?
No też uważam, ale jeszcze jedna rzecz. My Polacy mamy bardzo duży udział w powstaniu tanga. Mianowicie tanga to jest nic innego jak stopienie się hiszpańskiego flamenka.
Myślisz, że to aż tak, Wojtek?
No oczywiście, to jest flamenko, to jest rozumiesz, florenckie piosenki, włoskie piosenki i wschodniopolskie, mam na myśli wschodnią Polskę, Ukrainę, część Rosji, tam właśnie te dumki, to wszystko razem stopione. I powstało wiele odmian tanga właśnie tam w tym rejonie. I wiesz, że jeszcze jest tango wals bardzo popularny. To jest tango, które tańczy się w rytmie walca. Nigdy tego nie tańczyłem, ale jest coś takiego.
No bo to zaczyna być trudne, ale przypomnijmy tylko chociaż jeden fragmencik. I tu wiesz.
Tango milonga.
Proszę pana.
Domych marzeń i snów. Niechaj me serce ukołysze. Tango milonga. Jak dawniej grajcie mi znów. Zabijcie tę dręczącą ciszę.
Jaki jest piękny set. Grajcie mi tango, zabijcie tę dręczącą ciszę, prawda?
To tak, tak jest, ale ja u ciebie zamawiam po starej znajomości program muzyczny, którym tematem przewodnim będzie tylko i wyłącznie tango. Co ty na to?
Nie no, to chcesz przyjechać do radia?
No może coś takiego zrobimy, wiesz, ale tylko tango, tylko tango, no
dobrze.
Tylko tango.
Jest takie tango.
Niedziela z tangiem.
No tak.
A nawiasem mówiąc, możecie nie uwierzyć, co państwo, ale autentycznie moja żona przyniosła mi wspaniałą kawkę w rytmie tanga. Otóż tańcząc tangę, parowała i przyniosła mi kawę.
A jednak.
To znaczy, że jest na nasuchu. Ale to był bardzo oryginalny taniec, albowiem moja żona miała takiego pecha, że uszkodziła sobie łękietkę, pozdzierała wszystkie ścięgna i chodzi o kula, będzie miała operację w przyszłym tygodniu i po prostu z tymi kulami nie wytrzymała, słysząc tango, i wparowała, tańcząc w kulach, wiesz, i niosąc mi kapskę. Także brawo, brawo.
Och.
To się nazywa tancerkę.
Och, Ewa, ile w tobie jest dobrej woli, miło.
Ile ognia.
Co, jak można nieść kawę, iść o kulach i przynosić to do swojego męża?
Tańcząc,
w rytmie tango, jeszcze
tańcząc.
Tango. Mówię. Tańcząc. Tu dwie kule, tu kawa, tango milonga, tango mych marzeń i snów.
Dokładnie.
Niech ktoś tą dręczącą ciszę, rozumiesz? Przetnie, tańczmy. O, Gnaś, słuchaj, ile cudownych jest takich wspaniałych wspomnień związanych z tangiem. Kiedyś, ja ci powiem, czy to było, myśmy się wtedy, no w twoim wieku, to wyście tańczyli twista, prawda? To było coś takiego, że to innowacyjne.
No tak, były twist i później były te hipisowskie wygibasy, wiesz.
Jakie hipisowskie?
I post-hipisowskie wygibasy, wiesz.
Uh-huh.
Czyli ten taniec nowoczesny. Ale ja jednak zawsze miałem inklinację, nawet muszę ci powiedzieć, że chodziłem do ballroom i chodziłem z małżonką, uczyliśmy się tańczyć naprawdę tak, jak się powinno tańczyć klasycznie.
Czy niczego ci nie ujmując, ani nie, wiesz, tam dodając, po prostu masz taką starą duszę.
No mam starą duszę, mam jak najbardziej, mam starą duszę i uwielbiam klasyczne tańce, są po prostu piękne.
Ale oczywiście, ale widziałeś oczywiście film Zapach kobiety i to tango tańczone.
Ach, mój Boże, tylko tyle mogę powiedzieć. Jest to jeden z nielicznych filmów, które przetrwają, wiesz?
Tak.
Na pewno przetrwają. Jest po prostu ta nostalgia tego człowieka do tego, co przeminęło, i ta ostra pamięć tego, co było, i posługiwał się tylko węchem i dotykiem, wiesz?
Mm-hmm.
To jest tak wspaniale, można powiedzieć. Zresztą powiedziałeś o przemijaniu. Pan Tarei wszystko przemija. Ten kontrast między tą młodą kobietą i nim. I świadomość, on już dobrze pogodzony z wszystkim, uświadomiony tego, że to wszystko przeminęło za nim. I tylko te wspomnienia tego zapachu, prawda?
To znaczy, wiesz co, Wojtek, nawet miłość, którą sobie wyobraziłeś, bądź nie, to jest piękne być zakochanym, jak przyminie, to jest wspomnienie, wiesz.
No oczywiście.
I czasami ktoś drze sobie włosy, mówi i tak dalej, a potem uzmysławia sobie, że moment ten takiego wyczekiwania, oczekiwania, mówienia o tym, tęsknoty minął, ale był. I to było, wiesz, najpiękniejsze.
Wiesz, mądrość to jest świadomość i pogodzenie się z tym, co było, wiesz?
No tak, nie ma innej drogi.
Nie rozpaczanie, tylko pogodzenie się, to jest mądrość. No i Pacino brawurowo, to oszczędnymi środkami brawurowo, jak zwykle Pacino. Nawiasem mówiąc, no planuję jednego z filmów, Al Pacino usiłował poderwać moją córkę, wiesz? Która była od niego o półtorej głowy wyższa.
No raczej trudno nie być. To takie dowcipy krążą, tak jak z Martinem Scorsese. Pamiętasz, ktoś tam go obśmiewał, mówił, dajcie mu książkę telefoniczną, będzie go lepiej widać, nie?
No ale wiesz, ale to jest prawdziwy Napoleon sceny. To jest Napoleon sceny.
Dokładnie.
W dalszym ciągu. No ale tytuł naszego programu to jest wieści z lasu nie tylko, to no. było to nie tylko, wiesz, uh-huh. to było to nie tylko.
Ciekaw jestem, co zaproponujesz w tym wieści z lasu.
No wieści z lasu to takie, drodzy państwo, że byłem z pieskami, uh-huh. powietrze jest takie bardzo wilgotne, ale śniegu nie ma, wszystko się stopiło, temperatura na szczęście była taka, że tak spokojnie ta woda tak się... ten śnieg tak się roztopił, zamienił się w wodę i po prostu nie wyparował, aczkolwiek wczoraj, przedwczoraj byliśmy świadkami parowania tego śniegu, mianowicie mgła była niesamowita, naprawdę przepiękna, niesamowita mgła, szczególnie jak ja jechałem z kierunku na Madison, przejeżdżałem przez takie zalesione okolice, to było coś niesamowitego, te widoki, te mgły, no i to tak na szczęście ta woda zasili nasze podziemne zbiorniki, nabilży glebę i będziemy mieli urodzaj, nie będziemy mieli suszy w roku przyszłym, jeżeli tak dalej pójdzie. Cały ten tydzień zapowiada się mniej więcej tak samo z takimi samymi temperaturami. No jak na razie na najbliższe 10 dni nie jest źle, nie będzie jakichś trzaskających mrozów, pogoda będzie mniej więcej zbliżona, taka jesienno-wilgotno-kominkowa, ja bym powiedział.
O. No, to właśnie jesienno-wilgotna-kominkowa.
Dokładnie. Zachęcająca do spacerów z pieskiem, wiesz, otulony mhm. szalikiem, ale nie tak grubo ubranym. To jest właśnie piękne w tym wszystkim. No i może powiemy tak, wrócimy na momencik. Wydarzyły się bardzo ciekawe historie, mianowicie w Kalifornii toczy się śledztwo i powiecie Ventura, ja sobie mówię, ulubiony powiat, w którym tam miałem okazję bywać, w tym powiecie toczy się śledztwo przeciwko...
No i spadł mi kolega z, proszę państwa, z anteny.
Jestem jak najbardziej. Przepraszam za to, zerwanie, ale już wróciłem. Wrócił na chwilę do Kalifornii. Kalifornii, powiat Ventura. Ciekawa historia. Historia, która świadczy o tym, jak... o elektronice po prostu. Elektronika w polowaniu. Jak wiem, w polowaniu i wędkowaniu często jesteśmy przesyceni elektroniką i deep findery, i drony, i GPS, i coraz co nie tylko, i aparaty fotograficzne rozmieszczone na drzewach, które obserwują i filmują na żywo i tak dalej. I to jest taka przewaga, wiesz, tych myśliwych, tych wędkarzy nad tą zwierzyną, ale tymczasem okazuje się, że czasami jest inaczej, czasami ta elektronika, ten cały sprzęt potrafi pomóc zwierzynie, potrafi pomóc służbom leśnym, aby właśnie wychwycić, wyłapać kłusowników. Opowiem o dwóch takich przypadkach. Jeden z nich to wydarzył się właśnie w Kalifornii, w powiecie Ventura, i tam w tej chwili zostali aresztowani, postawieni przed sądem z kaucją w wysokości $200,000 szereg obywateli amerykańskich pochodzenia meksykańskiego, jak samo nazwisko na to wskazuje, mianowicie Lopez i tak dalej, prawdopodobnie jedna rodzina. Otóż nazwani zostali oni eBay Gang, czyli gang elektrycznych rowerów. Gang elektrycznych rowerów, wyobraź sobie. Otóż chodzi o to, że to było 6 osób, czy 7? 7 właściwie, 6 plus 1 w kasie. Zaraz o tym opowiem. Otóż byli to kłusownicy, którzy posługiwali się elektrycznymi rowerami. I to takimi mountain bike, czyli takimi rowerami górskimi, których zasięg jest nawet do 100 mil. Do 100 mil mogą.
Ale Wojtku, mówisz o zasięgu, to mówisz o tak pewnej elektronicznej kontroli tego roweru, tak?
Ale ten rower potrafi przebyć odległość 100 mil na jednym załadowaniu. Wiesz?
A, w tym
i oni
sensie.
Oni po prostu w sposób zorganizowany, dlatego zostali między innymi oskarżeni o konspirację, posługując się oczywiście walkie-talkie i telefonami, penetrowali tereny, na których nie wolno było nawet polować, bo były uznane za sanktuarium zwierząt. I w tych sanktuariach rozmieszczone są Aparaty nie telefoniczne, tylko aparaty, które wykonują zdjęcia i robią filmy, wiesz, czyli kamery. Mhm. I oni zostali nagrani, zostali wielokrotnie tam nagrani, jak kusowali. Wiesz, ustrzelone zwierzęta wyciągali z lasu przy pomocy tych elektrycznych rowerów, ciągnęli tymi rowerami elektrycznymi, mieli nawet takie przyczepki, którymi ciągnęli tymi elektrycznymi rowerami. Robili to w sposób zorganizowany, robili sobie nagonkę, przekazywali informacje, wysyłali sobie text message, byli na WhatsApp nawet, wiesz, przekazywali sobie wszystko, specjalnie się nie ukrywali i w końcu po dwuletnim śledztwie udało się ich wszystkich aresztować i był kłopot, bo na przykład zlokalizowano, jeden z patroli zlokalizował ich cały ten gang sześcioosobowy, zlokalizował na rowerach, sprawdzili, poprosił o permity i tak dalej, oni wszyscy mieli permity, wszystko było legalne, z wyjątkiem tego, że jeden z nich miał załadowaną broń na plecach, prawda? Karabin z załadowaną bronią, oczywiście dostał za to mandat, no ale oni czekali, w jaki sposób to się odbywa, bo niby kusowali, ale strzelali za dużo, ale mieli permity. No i co się okazało? Otóż był jeden meksykański sklep delikatesowy, w którym był sprzedawca, również był jakby urzędnikiem DNR-u i miał możliwość sprzedawania permitów na jelenie, polowanie na jelenie. No okazuje się, że owszem miał, ale jednocześnie miał najwyższe spośród wszystkich sprzedawców zatrudnionych przez DNR ilość źle wydrukowanych tych permitów. Jak jest źle wydrukowany permit, czyli zezwolenie, to po prostu sprzedawca to drze, wrzuca do kosza i drukuje następną. Otóż ten sprzedawca miał 120 aż takich w ciągu jednego sezonu, takich niby pomyłek. Niby pomyłek. W rzeczywistości to nie były pomyłek, tylko wydawał podwójnie, wiesz? Wydawał podwójnie, szczególnie temu gangowi. No i wiesz, badania ich, oczywiście, tak jak mówiłem, pamiętajcie Państwo, że DNR wchodzi do domu i bada zawartość zamrażarek. Badania zamrażarek wykazało, że oczywiście mięso jelenia, ale również znaleziono zamrożonego niedźwiedzia. Jak się później okazuje, w trakcie śledztwa jeden z nich znaleziono czaszkę pumy górskiej. Także troszeczkę tych oskarżeń się znalazło. W każdym razie ten gang, ten elektryczny motocyklistów, bo to jest już taka ciekawa historia, że po tych terenach nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi. Ale oni znaleźli ten loophole, znaleźli tą dziurę w prawie, że nie obejmuje to rowerów, wiesz? I oni posługiwali się tymi rowerami, wjeżdżali, przez to byli bardzo mobilni i mogli wyrządzić tyle szkody. W każdym razie stanęło na tym, że $200,000 karty wyznaczonych oraz sprawa się odbędzie. Co będzie dalej? Zobaczymy. Co będzie dalej? Zobaczymy. Myślę, że kary będą bardzo dotkliwe, szczególnie w Kalifornii. Kalifornia jest takim przodującym stanem, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, conservation i później egzekwowania tego prawa. Ale to nie wszystko. To jest taka jedna głośna sprawa, która w tej chwili właściwie się rozpoczęła. Nic więcej Państwu nie powiem, będę informował o tym, co będzie dalej. Ale druga sprawa, która właściwie praktycznie się już zakończyła, bo i śledztwo, i mandaty zostały wydane, i sprawa już jest nagłośniona, to jest to, że jest takie miasteczko Freeburg, bardzo ładne miasteczko, jak się chce odwiedzić Mississippi, to się będzie przejeżdżało przy drodze numer 20, będzie się przejeżdżało przez Freeburg. I Freeburg jest malowniczo położony, troszeczkę takie tereny ufałdowane, ładnie zalesione, przepiękne miejsce, byłem tam nie raz. I proszę Państwa, we Freeburgu majorem miasta, czyli gubernatorem, jak to powiedzieć, prezydentem miasta jest...
No majorem.
Majorem miasta, tak jest pewien pan, który nazywa się, nazwisko nawet jest podane, nazywa się Spacer, 58 lat. Jego sąsiadem jest Danny Cox. To jest były pitcher z Cardinals, St. Louis Cardinals, bardzo znany gość. Ja sprawdziłem jego zarobki, otóż obliczany jest podobno na 11 milionów, jego dochody są w granicach między 400 tysięcy a 1 milion dolarów rocznie. Otóż oni byli właścicielami dość dużych kawałków ziemi i powiem Państwu, co się stało. DNR również posługuje się środkami kontroli elektronicznej, między innymi posługuje się samolotami i dronami. I po prostu, kiedy liście opadły z drzew, to DNR wypuściło drony i samoloty i sprawdzało jedną rzecz. Mianowicie, coś, co się żółci na ziemi. Kiedy zobaczą jakieś żółte ślady na ziemi, to później wysyłają tam piesze patrole i patrole sprawdzają. Co ja mówię o żółtych? Żółta, czyli kukurydza, wysypana kukurydza, między innymi jabłka, kukurydza wysypana. I proszę Państwa, znaleziono 9 lokalizacji, w których były wysypane jabłka, była wysypana kukurydza i była umieszczona sól. Jelenie lubią lizać sól. Jest to zabronione. Dlaczego jest to zabronione? No bo po pierwsze jest to nieetyczne, dlatego że zazwyczaj myśliwi stawiają stędy około 20 metrów dalej, czekają aż taki jeleń przyjdzie się pożywić czy polizać lizatkę i strzelają z odległości 20 metrów. Jest to po prostu, już lepiej jest przywiązać. To jest to samo jakby przywiązać do drzewa jelenia i strzelać do siedzącego, stojącego, przywiązanego jelenia. To jest kompletnie, absolutnie, bezwzględnie nieetyczne. To jest jak strzelanie do kaczek pływających do wody. To jest jak strzelanie do grausa siedzącego na gałęzi. To nie ma nic wspólnego z fair play. To jest po prostu zwykłe mięsarstwo najgorszego gatunku. Czyli jest uznano, że w związku z tym, że tak blisko był ten stand od miejsca, gdzie było wysypane to żywienie, już została naruszona etyka fair play. Jako drugie, co zostało naruszone, to że w stanie Illinois, no niestety, jelenie chorują na choroby przenoszone właśnie drogą przez pożywienie. Przez to, że wspólne paśniki pożywiają się we wspólnych paśnikach, dlatego jest zabronione dokarmianie jeleni, ponieważ przychodzi ich więcej i przy pomocy śliny, one wydzieliny, one potrafią zarazić jedno drugie. To jest duży problem z dystansem, duży problem tutaj w stanie Illinois, dlatego jest to kompletnie zabronione. Czyli nielegalne zanęcanie jest absolutnie nielegalne. I sprawdzono 9 tych miejsc i oczywiście zobaczono, że na tych 9 miejscach, wszystkie te 9 miejsc wyposażone było w kamery, w trail kamerach, czyli kamery, które obserwują na żywo, przekazują przy pomocy internetu, na żywo przekazują obraz, a także robią zdjęcia. No oczywiście DNR, ponieważ ma takie prawo, ma większe uprawnienia od policji, bo policja, żeby zrobić coś takiego, musi mieć nakaz sędziego. Oni nie potrzebowali, oni po prostu zbadali te kamery, nagrania i stwierdzili, że jest 9 osób, które polują. To są 2 tereny. To były tereny należące do tych dwóch, do majora miasta i do tego pitchera z Cardinals. Okazuje się, że na zdjęciach było aż 9 osób, które zostały uwiecznione w trakcie polowania. Po pierwsze, nie posiadali odzieży odblaskowej, czyli tych 200 cali kwadratowych oranż, czyli odblaskowego koloru, który stanowi zabezpieczenie przed postrzeleniem tego osobnika przez drugiego, ponieważ jest to kolor, który odblaskowy widoczny z daleka, więc obowiązek ten został zaniechany, obowiązek bezpieczeństwa.
Ale Wojtek, zobacz, tutaj jeżeli chodzi o to, o czym opowiadasz, to po prostu są fakty i tu nie ma dyskusji, wyrok i koniec.
Nie ma dyskusji, bo to oni się wszyscy sami nagrali. Zostało nagrane jak...
No ale zobacz, jak to na przykład, Wojtek, zaraz przerzucamy się do Parlamentu Europejskiego. Udowodnili jakieś tamtego pozamykane i teraz zaczyna się odkręcanie kota ogonem. Niesłusznie, nieprawidłowo, nie powinno było się nagrywać, wiesz, to są w ogóle jakieś standardy zupełnie inne, ale nie będziemy rozwijali tego tematu, tylko ja mówię, że ja się w ogóle cieszę, że jest coś takiego, co się nazywa prawo. Nie zawsze wszystkich dotyczy, ale Słuchaj.
Ale jednak.
Ale jednak.
No i wiesz, stwierdzono również, że pozyskiwali, strzelali poza sezonem indyki. Strzelali indyki, po prostu sobie strzelali. To wszystko sami sobie nagrali, wiesz? Mhm. To wszystko sami nagrali. Poza tym zbadano na przykład daty tam były i godziny. Stwierdzono, że niektóre indyki były poza godzinami, w którymi wolno polować. No to, że...
A to były, Wojtku, określone godziny, kiedy można strzelać?
Tak, określone godziny, aha, tak. Można strzelać po wschodzie i przed zachodem słońca, po wschodzie, wiesz? Aha. I pół godziny przed... Pół
zachodem.
Godziny po wschodzie, pół godziny przed zachodem, wiesz? Także są określone przepisy i po prostu ich zlokalizowano. No, ale jeszcze oprócz tego okazuje się, że kiedy zidentyfikowano te wszystkie osoby, okazuje się, że 7 z tych osób było poza stanem. Było poza stanem, nie było obywatelami stanu Illinois. I kiedy zbadano, na jakiej podstawie one polowały, okazało się, że oni polowali na licencje wydane przez Illinois. Mhm. Czyli zobacz, jakie mamy tutaj komoterstwo. Nie wiem, jakim cudem ten major załatwił im. No różnica jest taka, wiesz, że tutaj takie zezwolenie kosztuje w Illinois dla rezydenta stanu Illinois kosztuje $20, no a dla rezydenta innych stanów kosztuje powiedzmy 180, 200, 250 dolarów, prawda? No to jest zrozumiałe, to jest taka zaporowa cena, wiesz, żeby po prostu jak najwięcej zwierzyny było dla rezydentów, no bo rezydenci płacą podatki i tak dalej, więc to jest logiczne, prawda? No i wyobraź sobie, ci nierezydenci, okazuje się, że mieli licencję, mimo że byli nierezydentami, czyli następne złamanie prawa, fałszerstwo, prawda?
Tak.
No i pozyskanie tej zwierzyny, wiesz? No w każdym razie stanęło na tym, że, wiesz, ja chciałem nawet przeczytać państwu ilość zarzutów, jakie jest, ale ta ilość zarzutów jest tak duża, że szkoda gadać. No ale proszę zobaczcie, no połakomili się na $200, połakomili się na to mięso. Znowu ta sama historia. Major miasta, człowiek, który powinien świecić przykładem, powinien być obywatelem o niepoślakowanej opinii, prawda?
No i powinien.
No i idol sportowy, tak? Cardinals, pitcher, Cox. Na pewno wielu z państwa, którzy interesuje się baseballą, bardzo dobrze znają to nazwisko. No i takie same zachowanie, nielicujące z godnością sportową. Tym bardziej, że on jest trenerem w tej chwili. Grizzlies, trenerem Grizzlies jest w baseballu. Także i do tego to jeszcze ludzie, którzy mają pieniądze. Jeżeli Cox jest obliczony na 11 milionów i jego dochody są tego typu, między 400 milionów dolarów rocznie, no ten major Friburga też nie jest osobą niemajętną, ponieważ posiada duże ilości ziemi na tych terenach, jego terenach, które polowania się odbyły. Na terenie polowania również odbyły się na terenie Coxa. No wiesz, złamanie wszystkich możliwych zasad i przepisów. I do tego jeszcze, żeby było śmiesznie, okazało się, że ci ludzie z poza stanu to byli dzieci, synowie zarówno Coxa, jak i majora miasta. I oni również łamali nie tylko, że bez ważnego permitu, nie tylko, że przekraczali limity, nie tylko, że strzelali z bliskiej odległości, łamiąc zasady fair play, ale również nie nosili tego koloru oranżowego, posiadali załadowaną broń, przychodzili z załadowaną bronią, co było widać, bo później oni nie przeładowywali przed strzałem. Wiele, wiele, wiele zarzutów, bardzo wiele mandatów. No i po prostu ludzie, którzy powinni świecić przykładem. Do tego ludzie, którzy są ludźmi zamożnymi, dla których $200-300 nie robi różnicy. Nie powinno robić różnicy, na pewno nie robi różnicy. A jednak potrafią fałszować, nadużywać, być nieuczciwymi ludźmi tylko dlatego, żeby skorzystać z tego. No, cóż ja mogę powiedzieć? Co ty możesz powiedzieć, prawda?
No, coś tu powiedzieć, Wojtek. No, zachłanność nie zna granic, wiesz, rozumiesz? Bo to no, tak ja trzeba... Ale przede wszystkim, generalnie rzecz biorąc, jak można wkręcać w takie kryminalne rzeczy swoją rodzinę, no młodych
właśnie,
ludzi.
O to chodzi, zamiast nauczyć ich zasad fair play, to oni ich nauczyli.
I to jeszcze sportowiec, wiesz, no to jest...
I jeszcze sportowiec, wiesz, to chciałoby się powiedzieć, że można zapłakać nad tym rynku, ci opadają i jeżeli oni tak, to my też musimy tak, prawda? Ale nie, proszę państwa.
Ale co by się...
Gro myśliwych, tak. 99,9% to są ludzie i wędkarze, to są ludzie, którzy uznają zasady fair play, sami wewnętrznie mają ten kompas i się do tego kompasu stosują. Naprawdę.
Całe szczęście, Wojtku, że właśnie są tacy ludzie, jeszcze są tacy ludzie, prawda?
No, no, całe nieszczęście, że od czasu do czasu się tacy zdarzają, o jakich mówiłem. Ja zdecydowanie, no, ja spotkałem tylko raz takiego myśliwego Polaka, który będąc na zawodach przez nas organizowanych przez Równatury, zaczął się przy mnie przechwalać, że on w ostatnim sezonie strzelił 17 jeleni zaczął mi opowiadać, w jaki sposób można wyrolować DNR i zapraszał do siebie na to polowanie. Ja go wyprosiłem z tego polowania. Zrobiłem błąd. Ja powinienem był zawiadomić DNR, a tym absolutnie powinienem był to zrobić, a ja go tylko wyprosiłem z tego turnieju. Też wyprosiłem go, powiedziałem, żeby poszedł sobie i nigdy nie wracał. Nie chcę mieć nic wspólnego. I bardzo to żałuję, powinienem był zawiadomić DNR, policję. I powinni byli się nim zająć. Co ty myślisz?
Ja myślę, że to byłby dobry ruch, absolutnie. Pewne rzeczy się żałuję, bo za tym stoi jeszcze jakaś taka ludzka szlachetność, to no w pewnym sensie.
Ja po prostu tak zgłupiałem po usłyszeniu.
No tak, to tak.
Ja mu zarzuciłem, że to jest nieprawda. On mi zaczął udowadniać w detalach, strzelałem. No to ja doszedłem do wniosku, faktycznie mówię, zdenerwowałem się i mówię i tak dalej, niecenzuralnie stąd, żebym cię więcej nie widział. No, powinienem był inaczej zareagować. Powinienem był wysłuchać, zawiadomić DNR, żeby się nim zajęli pod obserwacji i tak dalej. No i nie rozwiązałem sprawy. Jeżeli to mnie dręczy, że nie rozwiązałem sprawy, że ten facet gdzieś tam prawdopodobnie dalej poluje i DNR go nie dopadło, wiesz?
No więc głównie chodzi o to, że ten facet gdzieś tam dalej sobie działa, no bo to nie wychodzi z człowieka nieuczciwego, wiesz?
No niestety.
I tu jest, i to jest problem największy, Wojtku, powiem ci.
Także nie opowiedziałem za dużo dzisiaj państwu.
Nie, dlaczego? Tak. Myślę, że dlaczego?
No bo ja wolę takie pogodne rzeczy mówić, wiesz? Pogodne rzeczy mówić o życiu zwierząt, o tym, o różnych etycznych rzeczach i o wrażeniach, jakie odnosimy właśnie robiąc to, co robimy, polując, wędkując, spacerując, nie mając tam kontakt z naturą. Wolę zdecydowanie mówić o kolorach, o barwach, o wrażeniach. Tak jak cudownie powiedziałeś właśnie Al Pacino o tym zapachu kobiety. Jestem tak ciekaw, wiesz. O, jeszcze muszę państwu się pochwalić. To nie jest pochwalenie, ale ponieważ moja żona będzie miała operację w przyszłym tygodniu, więc postanowiliśmy ubrać choinkę wcześniej, czyli ona ubierała choinkę wczoraj i jak zwykle przy choince, co tradycyjnie, co roku, o tym sięgam pamięcią, włączyliśmy Holiday Inn z Fredem Asterem. Tak z żoną tak rozmawialiśmy, mówimy, ile takich wariatów jak my ogląda przy ubieraniu choinki i słucha tych melodii z Holiday Inn. I tak się zastanawiam, ilu takich wariatów jest? Czy ty to robisz? Czy słyszałeś, jak ktoś to robi? Tak z ciekawości.
Ja myślę, że jest paru pięknie zwariowanych ludzi, którzy mają swoje jakieś wspomnienia, czy tam śpiewają pastorałki i tak dalej. No jest, Wojtku, no co ci mogę powiedzieć?
Że takie jakieś takie rytuały przy tym odbywają, prawda? I to jest właśnie przepiękne, bo to skręca nas w jeszcze głębszy nastrój. Ale tymczasem widzę, że czas posunął się tak daleko, że będę musiał się tylko z państwem pożegnać. Życzę państwu pogodnego dnia, mimo że jest pochmurnie, jest wilgotnie, jest dość ciepło. Chodźmy na spacer, ja pójdę dzisiaj na spacer, bardzo się cieszę, za chwilę wyjdę na spacer z tym wszystkim.
Pozdrawiam ciebie i tańczącą Ewę. Wszystkiego
tak,
dobrego.
Ewę i w rytmie tanga, żegnam się z państwem, mówiąc dasz bur i do usłyszenia za tydzień.
Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień.
Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
Na ryby, by zielony wdychać chłód.
Na ryby, by odbiciem tykać wół.
Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby.
A można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby. W aromatów pełen las.
Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie. Dzik.
Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.